studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem, ja przypomnę, jest Marek Koprowski, pisarz i dziennikarz. Rozmawiamy z panem Markiem o jego książce Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu, o pewnym historycznym też tle tych rzeczy, które jednak były jednymi z najbardziej tragicznych i krwawych momentów naszej historii.
Które, weszły do historii Polski, prawda?
No i właśnie zatrzymaliśmy się w latach 30. i zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy można powiedzieć, Bandera uderza w Warszawie.
Same serce państwa polskiego, organizując wspólnie z Szuchewyczem zamach na ministra Pierackiego, co było wstrząsem dla całej Rzeczpospolitej, wstrząsem dla w ogóle Piłsudski nie mógł sobie tego darować przez całą noc, jak tam też to czytuję, przywołuje te wspomnienia jego adiutanta, był, chodził wściekły, walił pięścią w stół i po prostu uznał, że jego koncepcja tej współpracy z Ukraińcami, tej właśnie wyciągniętej ręki, została odrzucona. I podjął decyzję, że zgodził się, prawda, na tą, jak on to nazywał, zwyczajkę, czyli na zastosowanie ostrych środków represyjnych wobec ukraińskich nacjonalistów i powstanie specjalnego obozu, który ma służyć reedukacji ukraińskich nacjonalistów w Berezie Kartuskiej, który działał po prostu na zasadzie czegoś w rodzaju państwa wyjątkowego. Tam nie trzeba było mieć wyroku sądu. Tam ci nacjonaliści byli zsyłani po prostu na zasadzie decyzji administracyjnej. Ten obóz odegrał dość sporą rolę w kształtowaniu się właśnie tego ruchu nacjonalistycznego, ponieważ większość nacjonalistów ukraińskich przez ten obóz przeszła. Po prostu kierowanie do niego odbywało się tak, że wszyscy starości od policji otrzymywali nazwiska i podpisywali się i posterunkowie po prostu wszystkich podejrzanych, bo wcześniej było tak, że żeby kogoś skazać, trzeba było mieć dowody, a pozyskać dowodów nawet na takiego, który dokonał zamachu, było bardzo trudno. Komisarz Szachowski wiedział na przykład, kto dokonał zbrodni na Hołówce, ale żeby postawić tych zbrodniarzy przed sądem, musiałby ujawnić nazwiska swoich informatorów, którzy musieliby przyjść do sądu i zeznać. A to było nie w świetle praktyki, prawda, policyjnej absolutnie niedopuszczalne, bo komisarz by utracił swoje źródła, więc by nie tracić swoich źródeł, musiał tolerować ten fakt. Dlatego po tej decyzji Piłsudskiego wszyscy ci nacjonaliści bardzo łatwo trafiali na ten z reguły na 3-miesięczny taki okres poprawczy do Berezy, gdzie byli, że tak powiem, nauczeni szacunku do państwa polskiego. Ale tutaj Bandera oczywiście do niego nie trafił, ponieważ szybko udowodniono mu, że był jednym ze współorganizatorów i praktycznie tych wszystkich organizatorów i uczestników zamachu ujęto, skazano na karę śmierci. Pierwszy proces odbył się w Warszawie, tam Bandera odmówił zeznań, powiedział, że on może mówić po ukraińsku, a po polsku nie będzie odpowiadał. Ale nie musiał tego robić, ponieważ jeszcze wcześniej policja czechosłowacka ówczesna przejęła archiwum Seneka, prawda? To był jeden z działaczy OUN-u, który gromadził po prostu całe archiwum organizacji w Czechosłowacji, w swoim mieszkaniu. I policja ten cały archiwum przekazała. W tym archiwum było tyle materiału, że Bandera nie musiała nic mówić, wystarczyło to archiwum odczytać. I został skazany na karę śmierci, no ale państwo polskie oczywiście nie chciało
zmieniło tej
sprawy. I w ramach amnestii został skazany na dożywocie.
I pan stawia taką tezę, że gdyby wyrok śmierci na Banderze został wykonany, to stosunki polsko-ukraińskie wyglądałyby zupełnie
oczywiście,
inaczej.
Oczywiście, tak, bo tutaj OUN de facto poprzez wszystkie aresztowania zostały rozbite. OUN nie miało już takiego legendarnego przywódcy, zwłaszcza, że Sowieci w tym samym czasie zlikwidowali później stojącego na czele tego starego OUN-u Konowalca. I tutaj w kraju, i zarówno w kraju, jak i za granicą, ukraińscy nacjonaliści nie mieli rasowego przywódcy i były wszelkie szanse, żeby OUN zginęła w mroku historii. Ale niestety państwo polskie zamiast właśnie go powiesić, to urządziło mu drugi cały proces w Lwowie, który Bandera znakomicie wykorzystał dla swoich celów propagandowych. Zaczął mówić po ukraińsku. To zaczęło być nagłaśniane przez prasę. Wszyscy nagle w Małopolsce Wschodniej dowiedzieli się, że na czele organizacji ukraińskich nacjonalistów na terenie Galicji, czyli Małopolski Wschodniej, stoi Stefan Bandera, syn księdza, i że ta OUN walczy o niepodległość państwa ukraińskiego, że będzie stosowało dalej tam zamach, i w ogóle przedstawił cały program w ramach procesu, i sędzia ani prokuratorzy nie mogli na to nic poradzić, no bo on miał prawo do swoich zeznań. To samo mówili inni, ci, którzy byli skazani razem z nim. I ten sąd również skazał go na karę śmierci, którą również umorzono mu na, zamieniono mu na mocy amnestii. Gdyby oczywiście nie było wojny, gdyby państwo polskie dalej istniało, gdyby on siedział dalej w więzieniu, no to wszystko może to też potoczyłoby się inaczej, ale to wszystko tak, co by było, gdyby było.
Tak jest, a te wydarzenia z...
Zapoczątkowało tworzenie mitu Bandery. Bandera stał się mitem, przywódcą, i on właśnie wytyczył, że tutaj nie ma już żadnej, nie będzie żadnej kurtuazji, że będzie straszna walka, że będzie się lała krew, że tutaj tylko na drodze właśnie walki zbrojnej da się uzyskać Bo tutaj trzeba też powiedzieć, że wśród Ukraińców był inny nurt, który chciał się z państwem polskim dogadać. I ten nurt skupiony właśnie w UNDO, czyli Ukraińskim Zjednoczeniu Narodowo-Demokratycznym, był bardzo ostro również zwalczany przez nacjonalistów. I z rąk nacjonalistów tamci działacze również ginęli, prawda? Ci, którzy opowiadali się za porozumienie z Polską.
Mit Bandery się rozpoczął, pokazał. No wiemy, jak do czego to doprowadziło.
Poza tym tutaj jeszcze mit Bandery się umocnił przez to, że on by siedział w więzieniu, że siedział w więzieniu na Świętym Krzyżu, siedział we Wronkach, siedział w tych najcięższych więzieniach przewidzianych dla takich tego typu więźniów, którzy no tam, te więzienia były bardzo ciężkie, surowe. Właśnie w książce tutaj cytuję nawet wspomnienia jednego z Kłymyszyna, który siedział razem z Banderą, i on, jeżeli ktoś właśnie tylko chciałby na przykład poznać, jak to więzienie funkcjonowało, to właśnie to jest jeden z nielicznych przekazów więźniów o tym właśnie, jeżeli chce się dowiedzieć, to właśnie w tej książce może to zrobić.
I tak jak powiedzieliśmy, żeby też nie odsłaniać całej historii, powiedzieliśmy, że tych bohaterów jest więcej w tej książce. No właśnie, tym drugim bohaterem jest metropolita Andrzej Szeptycki.
Tak,
no człowiek
tak.
Absolutnie wyjątkowy, to trzeba przyznać, o dość skomplikowanym życiorysie. Dość powiedzieć, że urodzony w polskiej patriotycznej rodzinie rzymskokatolickiej.
No,
był hrabią, wnuk Aleksandra Fredry.
Aleksandra Fredry, prawda.
No właśnie, kim był metropolita Andrzej Szeptycki? Postać skomplikowana, niejednoznaczna, mówiąc delikatnie.
No jest to postać bardzo skomplikowana, który, no jak go ocenić? No on początkowo był opcji polskiej, bo później w wyniku różnych zabiegów politycznych, bo tutaj chciano Austriacy po prostu i Polacy też wtedy, którzy rządzili Galicją w okresie tym właśnie przed I wojną światową, uznali, że trzeba jakoś ucywilizować kościół grekokatolicki i postawić na jego czele metropolitę. On wtedy już był księdzem, był zakonnikiem, ponieważ on był osobą bardzo uduchowioną, że będzie się znakomicie nadawał, a przez, jeżeli będzie również tym, że ponieważ jest Polakiem, no to będzie działał na rzecz Polski. Tak, i wszyscy się, którzy mieli wobec niego jakieś polityczne zamiary, się strasznie pomylili, ponieważ Andrzej Szeptycki wybrał opcję ukraińską, uważał się za Ukraińca i po prostu na rzecz Ukraińców działał, można powiedzieć, z gorliwością neofity, tak można powiedzieć. Tolerował i tutaj była jego...
Skąd ta jego determinacja w byciu właśnie takim wręcz przywódcą tego narodowego ruchu ukraińskiego?
No bo uznał, że tutaj jest być może szansa zajęcia wyjątkowej pozycji, że stanie się ojcem narodu. Poza tym on zawsze był wierny Rzymowi. Zawsze uważał, że kościół grekokatolicki, czyli ten unicki kościół dawny, ma odegrać na wschodzie ogromną rolę i ma doprowadzić do zjednoczenia, do przywrócenia łączności z prawosławiem, czyli po prostu zamienienia prawosławia na kościół grekokatolicki. To było oczywiście nierealne i po dziś dzień jest nierealne, ale metropolita myślał, że jest to realne i swoją misję życiową widział właśnie w tym i tę swoją stolicę Lwowie traktował jako taką forpocztę do tego, żeby nawrócić Rosję z prawosławia na kościół grekokatolicki. I bardzo mocno starał się budować tą swoją pozycję, gdy wybuchła wojna właśnie między państwem polskim a ukraińskim, gdy powstała ta zachodnio-ukraińska Republika Ludowa, on się opowiedział zdecydowanie po stronie Ukraińców, nie uznawał jurysdykcji państwa polskiego, gdy ta wojna oczywiście skończyła się porażką Ukraińców. On też wyjechał z Lwowa, wyjechał na zachód, najpierw do Rzymu, a później po Europie i po Stanach Zjednoczonych. Wszędzie jeździł szukając poparcia dla idei budowy państwa polskiego. Miał jeszcze nadzieję, że Liga Narodów wymusi, że tak powiem, na Polsce utworzenie jakiejś formy tego państewka, tej zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej, która obejmuje Małopolskę Wschodnią i Wołyń. Miał nadzieję również, że od Węgier da się uzyskać Ruś Zakarpacką. No, Ruś Zakarpacka trafiła do Czechosłowacji, Małopolska Wschodnia i Wołyń do Polski. Społeczność międzynarodowa ostatecznie przyznała w 23 roku te terytoria Polsce i Szeptycki, widząc, że jego zabiegi dyplomatyczne w stolicy apostolskiej zarówno, jak i na tych wszystkich dworach i rządach, których on tam się obracał, okazało się daremny, postanowił wrócić do Polski. Początkowo do Polski nie chciano go wpuścić. Tam już wyszła instrukcja, żeby mu wizy nie dawać, ale ta instrukcja przyszła spóźniona do Rzymu. Zatrzymano go na granicy i odesłano do klasztoru w Poznaniu, gdzie przebywał przez 3 miesiące, zanim zdecydował się złożyć hołd, ślubowanie przed prezydentem Rzeczpospolitej, przed prezydentem Wojciechowskim. Złożył go w Spale, takim w kuluarowej uroczystości, która nie była nagłaśniana. To państwo polskie też poszło na żeby on nie stracił jakiegoś tam jakiejś opinii wobec Ukraińców. Tutaj trzeba powiedzieć, że w okresie międzywojennym zajmował wobec państwa polskiego, no pogodził się, że państwo polskie istnieje, że lepiej, żeby to państwo zajęło to Małopolskę i Wołyń, niż żeby zrobili to Sowieci. Bo tutaj Ukraińcy, ci, którzy walczyli o swoje niepodległość w tym okresie międzywojennym, nie rozumieli jednego, że jeżeli nie Polska tu będzie suwerenem na ich terytoriami, to będzie to Związek Radziecki, który będzie prowadził tą politykę taką, jaką prowadził właśnie za zbruczem wobec Ukraińców.
Chociaż jak się popatrzy na tę dalszą, późniejszą działalność i pewne postawy Szeptyckiego, no to wiemy, że były one po pierwsze pełne sprzeczności.
Ale to już w okresie wojny.
Tak jest.
To już po upadku państwa polskiego. To już wtedy jest, to już są następne tomy. Tutaj na razie on, tutaj w zasadzie on nawet poszedł na to, że potępił zbrodnie nacjonalistów, bo Ukraińcy również mordowali Ukraińców, mordowali jego współpracowników. Jeden z jego współpracowników został bestialsko zamordowany. Ale jakim jest błędem Szeptyckiego w okresie międzywojennym? On nigdy nie potępił OUN. On nigdy nie powiedział, że OUN to jest organizacja zbrodnicza, która powinna zostać przez państwo polskie doszczętnie zniszczona i tak dalej. On w państwa polskiego w tym działaniach wymierzonych przeciwko OUN nigdy otwarcie jednoznacznie nie poparł.
I stąd...
zbrodnie, czyny, ale nie potępia organizacji. No, taka była
I dlatego pan z kolei pisze o tym, że właściwie stawia jego jako jedną z osób współodpowiedzialnych za powstanie tego, co jest jakby głównym motywem tej książki, czyli nacjonalizmu.
O istnienie, rozwijanie się w narodzie ukraińskiego nacjonalizmu. To mu wytyka zresztą jego współpracownik, biskup Grzegorz Chomyszyn, który tutaj jest cały rozdział temu poświęcony.
On akurat jednoznacznie opowiadał się w tej sprawie i to stanowisko jego od początku do końca było jasne.
Tak, tak, no że tutaj jest współodpowiedzialny za wychowanie nacjonalizmu, który stawia naród ponad Chrystusa właśnie, ponad Boga. Tutaj jeżeli taki będzie system wartości, to będzie wiadomo, że nie będziemy się kierować miłością bliźniego, tylko będziemy się kierować miłością własnego narodu, czyli wszystko, co nie jest związane z narodem, trzeba zniszczyć. I to zresztą nastąpiło.
To nastąpiło, no właśnie, bo też zestawienie tych dwóch narracji, dwóch postaw, czyli biskupa Grzegorza Chomyszyna, o którym także myśmy tutaj rozmawiali swego czasu w naszym programie, i Szeptyckiego, no to pokazuje dwie absolutnie różne postaci.
Różne wizje w ogóle kościoła, społeczeństwa, wszystkiego, no. Oni się zdecydowanie różnili.
Dwie postaci, dwie postawy. No, o nich także można przeczytać w książce, najnowszej książce Marka Koprowskiego, Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu, Bandera, Szeptycki, OUN. Książki, którą wydało wydawnictwo Replika, które to ma dla państwa książki Marka Koprowskiego. Proszę pisać na adres tomasz.niespial@radiomyślniklublin.pl. Uznajmy, że kto pierwszy, ten lepszy. Kilka tych książek mamy, także poprzednie wydawnictwa pana Marka Koprowskiego dla naszych słuchaczy. A tymczasem bardzo dziękuję. Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, autor książki Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu, był ponownie z nami, ze słuchaczami Studia Wschodniego i opowiadał o tej książce. Oczywiście nie możemy zdradzić całości. Książka do przeczytania, do zapoznania się. Zachęcamy do tego. Panie Marku, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo i pozdrawiam pana i słuchaczy Radia Lublin.
A w naszym programie to już wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.